Dzisiaj będziemy czytać i rozważać fragment z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza z 4 rozdziału, od 7 wersetu do końca tego rozdziału, 10 wersetów. Czasu nie ma zbyt wiele, tak myślałem, jakby to też zrobić. Tak myślę, że około 3,5 minuty na jeden werset to może i dużo, ale też i kiedy zacząłem też czytać ten fragment i zastanawiać się, no, to zobaczyłem niezwykle interesujące też i ciekawe dla mnie prawdy związane też z tym fragmentem Bożego Słowa. I chyba bardziej skupię się na jakimś mniejszym fragmencie, pozostałe nie tak szczegółowo omówię, dlatego że bardzo poruszył mnie szczególnie 7 werset. A mając nasze spotkania kaznodziejskie, mówiliśmy, że czasami z fragmentu, będąc poruszonymi jednym nawet wersetem, możemy na tym się skoncentrować. I chciałbym naszą uwagę skoncentrować, ale wierzę, że z tego jednego pewne powiązania i konsekwencje przenoszą się na pozostałe wersety tego fragmentu. Przeczytam 4 rozdział, 1 list Pawła do Tymoteusza od 7 do 16 wersetu. Apospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Powiem szczerze, że troszeczkę zatrzymałem się na tym 7 wersecie, dlatego że nigdy, no, czytając ten fragment i nawet kiedyś w Świnoujściu prowadziłem też i takie studium biblijne i tego listu, jakoś nigdy pod takim może głębszym kątem nie patrzyłem na ten werset. Pozwolę sobie, zanim przejdę może do takiego zagłębienia się w ten 7 werset, przeczytać z różnych przekładów Bożego Słowa, jak ten werset jest oddany. Lecz nie będę czytał może z jakiego to przekładu, ale posłuchajcie proszę, jak to jest przetłumaczone też w innych przekładach. Lecz pogańskie i babie baśni odrzucaj, a zwyczaj się ku pobożności. A nikczemnych i babich baśni strzeż się, a ćwicz się w pobożności. A plugawe i babie baśni odrzuć, a ćwicz samego siebie ku pobożności. A świeckich i babich baśni chroń się, ale się ćwicz w pobożności. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie, sam zaś ćwicz się w pobożności. Niedorzecznych zaś i babskich bajek unikaj, a w pobożności się ćwicz. A niedorzecznych i babich baśni unikaj, lecz raczej ćwicz się w pobożności. Odrzucaj natomiast światowe i babskie bajki, sam zaś ćwicz się w pobożności. Zwalczaj bezbożne i niedorzeczne bajki. Wystrzegaj się głupiej, bezsensownej gadaniny, a ćwicz się w pobożności. Zaś odrzucaj dostępne dla wszystkich starobabskie bajki, a siebie ćwicz odnośnie pobożności. A pospolitych, niedorzecznych rozmów unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Chyba ta druga część jest taka sama, ale ta pierwsza jest dosyć różnie tłumaczona. Światowe natomiast i babskie baśni odrzucaj. Pospolitych zaś i babskich baśni unikaj. Wiecie, i tak myślę, że dzisiaj, gdybyśmy na jakimś może większym forum, na konferencji feministek przeczytali taki werset, to byłoby słabo, myślę. Przypuszczam, że dzisiaj apostoł Paweł, gdyby gdzieś tam przemawiał, byłby oskarżony, że jest w swoich wypowiedziach seksistowski, że on przypisuje, wiecie, tą bezsensowność, bądź nawet, jak tutaj w jednym przykładzie jest, niedorzeczność, przypisuje określonej płci i wiekowi. Wiecie, można by wnioskować, że niedorzeczność, że bezsensowność jest cechą kobiet i to szczególnie w starszym wieku. Gdybym dzisiaj tak twierdził, jak, drogie siostry zacne, byście mogły to przyjąć? Kamienie. Właśnie, kamienie, bym tutaj został obrzucany kamieniami. Wiecie, ale można by, i są takie interpretacje też i tego tekstu, no bo apostoł Paweł bardzo wyraźnie pisze do Tymoteusza, żeby właśnie takich pospolitych, starobabskich bajek, baśni unikał. Tutaj słowo pospolitych to słowo greckie bebelos i znaczy to słowo dostępny dla wszystkich, niepoświęcony dla Boga, nieczysty. I myślę, że w tłumaczeniu tego słowa, w znaczeniu tego słowa jest niezwykle ważna prawda, która pozwala, wierzę, że właściwie też rozumieć te słowa, których użył apostoł Paweł, aby pewną ważną prawdę przedstawić. I to słowo występuje w kilku miejscach. Między innymi w tym liście, który czytamy, rozważamy już od dłuższego czasu, w pierwszym rozdziale i w wersecie 9 apostoł Paweł pisze: Jeden, cztery. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie. Dziewiąty jednak werset, tak, dziewiąty werset. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych grzeszników, dla bezecnych i nieczystych. Dla ojcobójców i matkobójców i mężobójców. Tutaj słowo nieczystych to właśnie jest to słowo bebelos. Przetłumaczone tutaj jako nieczysty. To słowo występuje też to w czwartym rozdziale, w siódmym wersecie. I jeszcze w szóstym rozdziale, też pierwszego listu do Tymoteusza, w dwudziestym wersecie. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej rzekomej nauki. To słowo bebelos, czyli pospolity, dostępny dla wszystkich, niepoświęcony dla Boga, nieczysty. Jeszcze w drugim do Tymoteusza 2,16 też to słowo się pojawia. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. I też jeszcze w liście do Hebrajczyków, to też jest dla mnie bardzo ciekawe, w 12 rozdziale i 16 wersecie, kiedy jest mowa o Ezawie, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. To bycie rozpustnym, to bycie nieczystym, to słowo, które tu jest przetłumaczone w taki sposób, to słowo bebelos. I wierzę, że ja do tego postaram się pomału dojść, że ta treść tego słowa, czyli niepoświęcone dla Boga, jest istotna we właściwym zrozumieniu tego wersetu. A za chwilę powiem dlaczego. Pojęcie, że te pospolite babskie. Tu jest słowo graodes, to słowo tłumaczone jest jako właściwy starym babom, starobabski, babski. I występuje tylko w jednym miejscu w Nowym Testamencie, właśnie w tym czwartym rozdziale, siódmym wersecie pierwszego listu Pawła do Tymoteusza. Nie ma żadnego innego miejsca, gdzie to słowo by występowało. I wiadomo, wiecie, ja nawet czytam znaczenie, definicję, czytam, no, co to znaczy to słowo graodes, to ma taki wydźwięk bardzo pejoratywny, bardzo negatywny, prawda? I można by twierdzić, że właściwością starszych kobiet jest niedorzeczność bądź mówienie bezsensownych rzeczy. Czy natchniony autor, apostoł Paweł, właśnie to ma na myśli, żeby określić starsze kobiety jako mówiące rzeczy niedorzeczne i niewłaściwe? Bo czytając dalej ten list, ja do końca nie mogę się z takim stwierdzeniem zgodzić, dlatego że już dalej kończymy 4 rozdział, a zobaczmy, co czytamy w 5 rozdziale. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci. Starsze kobiety jak matki. Czy widzimy pewną sprzeczność z tym, że jakby pewną cechą starszych kobiet jest jakaś mówienie rzeczy niedorzecznych, a tu mówi, żeby starsze kobiety upominać jak matki. Dalej cały 5 rozdział mówi o szacunku i opiece, jaką Kościół przez też i działanie Tymoteusza miał roztaczać nad starszymi kobietami, które są wdowami, prawdziwie wdowami. Szacunek i uznanie dla ich bogobojnego życia. I jest mowa o starszych kobietach, które miały co najmniej 60 lat i prowadziły pobożne życie. Więc płeć i wiek nie zawsze, i tutaj w tym, co apostoł Paweł pisze, sprzyja temu, żeby to, co kobieta starsza mówi, było zawsze niedorzeczne i bezsensowne. Więc jak pogodzić ten negatywny stosunek w tym 7 wersecie do starszych kobiet, do tego, co mówią, z tym, co dalej apostoł Paweł pisze w 5 rozdziale i też jeszcze w innych miejscach. Wierzę, że niezwykle istotne słowo, i to dosyć może często podkreślam, którego nie ma w Biblii, a jest bardzo ważne, to kontekst. Kontekst pozwala nam widzieć więcej i zrozumieć, i wierzę, że przybrać właściwe tory w zrozumieniu pewnych fragmentów Bożego Słowa. I teraz sobie przypomnimy, jaki jest kontekst. 4 rozdział, i tydzień temu Tomek tutaj dzieląc się mówił o tym bardzo interesujący, ciekawy sposób. Pierwszy fragment 4 rozdziału, czyli od 1 do 5 wersetu, jest związany z fałszywym nauczaniem. I to fałszywe nauczanie było bezpośrednio inspirowane przez świat demonów, przez duchy demoniczne, przez ludzi, którzy byli pod wpływem demonów, i to fałszywe nauczanie jakby płynęło bezpośrednio od tego świata duchowego, który jest przeciwny Bogu. I jakby treścią tego fałszywego nauczania, tutaj w tych pierwszych 5 wersetach, były praktyki ascetyczne. Było takie życie, które wykluczało instytucję małżeństwa oraz zalecało wstrzymywanie się od przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg. Takie nauczanie związane właśnie z takim życiem ascetycznym, że małżeństwo jest złe, tu jest powiedziane, zabraniają zawierania związków małżeńskich oraz przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg. Czyli jest mowa o fałszywych nauczycielach, którzy byli inspirowani przez świat demonów, którzy przystąpili do duchów zwodniczych, jak czytamy w 1 wersie tego 4 rozdziału. I te nauki w tą stronę zmierzały, asceza. Nie małżeństwo, małżeństwo jest złe, nie przyjmowanie pokarmów i tak dalej. I potem apostoł Paweł, pisząc ten list, ten 4 rozdział, zachęca od 6 wersetu Tymoteusza do głoszenia prawdziwej nauki, aby był dobrym sługą wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, na którą Tymoteusz poszedł. Czyli mamy z jednej strony fałszywe nauczanie, fałszywych nauczycieli, którzy są tak naprawdę ludźmi, którzy przystali do duchów zwodniczych i słuchali nauk szatańskich, i takie nauki szatańskie były głoszone, a Tymoteusz jakby w opozycji miał stanąć jako ten, który jest dobrym sługą Jezusa Chrystusa, wykarmiony na słowach dobrej nauki, wiary, i miał taką naukę głosić. I potem od 12 wersetu jest taka zachęta do właściwej postawy moralnej, do tego, żeby Tymoteusz i swoim życiem dawał przykład tego, że poszedł za dobrą nauką, że jego życie jest świadectwem tego, że nauka, którą przyjął, jest dobra i jest prawdziwie, jak tutaj Paweł pisał, dobrym sługą Chrystusa Jezusa. I tutaj dominuje właśnie kwestia prawdziwej nauki, prawidłowego nauczania, które jest przeciwstawiane demoniczne nauki, które były głoszone przez fałszywych nauczycieli. I tutaj też wierzę, że no istotne jest, żeby na to zwrócić uwagę, że pojawia się pewien związek, myślę, że niezwykle ważny, pomiędzy właściwym nauczaniem a pobożnością. Apospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. I jakby wiecie, to ćwiczenie cielesne jest związane z tymi też pospolitymi i babskimi baśniami. I to jest też jakby dla mnie kontynuacja tej myśli związanej z fałszywym nauczaniem. Z jednej strony są baśnie, a z drugiej strony jest pobożność. Z jednej strony jest coś, co tak naprawdę nie wynika, nie jest oparte o prawdę, a z drugiej strony jest coś, co jest oparte, jest po Bożemu, co jest oparte o tego, który jest prawdziwy, o Boga i o Jego Słowo. I tutaj też się pojawia to słowo, ja też trochę za chwilę je szerzej omówię, słowo Eusebeia, to znaczy pobożność jest w tym słowem oddana i dosyć często pojawia się w Nowym Testamencie, ale też i są miejsca w Starym Testamencie, w Septuagincie, czyli w tym greckim przekładzie Starego Testamentu również to słowo pojawia w kilku miejscach. Dzisiaj nie będę tego tak bardzo szeroko omawiał, ale myślę, że też warto to jeszcze wspomnieć, że wiecie, w greckim systemie takim życia moralnego, etycznego, to właśnie to słowo Eusebia, czy taka pobożność, która również była w tym systemie greckim uznawana za pewien trzon i ona się charakteryzowała mądrością oraz rozsądkiem jako intelektualną bazą kształtującą właściwe postępowanie. Chodziło o to, że to co człowiek mądrego, prawdziwego przyjmie w swoim umyśle, do swojego umysłu, do swojej głowy, to będzie przekładało się na jego sposób życia, na właściwe postępowanie. I tutaj się pojawia kwestia, że właśnie ten świat baśni, tej nieprawdy w kontekście tego czwartego rozdziału, to ta nieprawdziwa nauka o ascezie i o ćwiczeniu własnego ciała. Bo asceza, brak, no, zabranianie zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, to jest związane z jakąś ascezą i ćwiczeniem ciała. A z drugiej strony jest właśnie pobożność, to jest prawda, która jest oparta o to, co jest związane z Bogiem. I tutaj to słowo baśnie, to słowo mytos, które znaczy opowiadanie, historia, fikcja, legenda i mit. I to słowo również występuje w kilku miejscach i to szczególnie w tych listach apostoła Pawła, listach pasterskich i w jednym miejscu w liście Piotra. I to słowo bajka, baśń, fikcja, legenda, mit, to słowo mytos jest zwykle związane z nauczaniem. W pierwszym liście do Tymoteusza, też to już było wspominane, kiedy był rozważany pierwszy rozdział, w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie, od trzeciego przeczytam. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś tam pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Jest mowa o ludziach, którzy nauczali. I w tym nauczaniu, co się tu pojawia? Zajmowali się baśniami. Potem w drugim też liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie, ale może odczytam od trzeciego. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I znowu jest mowa o nauczycielach i o nauczaniu, i to nauczanie jest związane z baśniami, czyli z czymś, co jest fikcją, legendą i mitem. W liście do Tytusa, w pierwszym rozdziale i 14 wersecie, apostoł Paweł również pisze do Tytusa, pisze takie słowa, ale może przeczytam może od wersetu 11. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kretańczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. I jest też mowa znowu o nauczaniu i to jest związane z baśniami. Tu akurat żydowskie baśnie. I również w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale i 16 wersecie, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. I tutaj to oznajmienie, obwieszczenie, głoszenie, to słowo, które znaczy wykazywać, wyjaśniać, poznawać, rozpoznawać, jest związane z nauczaniem. Apostoł Piotr mówi, że wam to oznajmiliśmy, my pozwoliliśmy wam to rozpoznać, wyjaśnialiśmy wam to. To jest związane z osobą Pana Jezusa, z Jego śmiercią, zmartwychwstaniem i powtórnym przyjściem. I to jest oparte nie na zręcznie zmyślonych baśniach. Czyli jakby ja widzę pojęcie związane z baśniami, z czymś nieprawdziwym, związek tego pojęcia, tego słowa z nauczaniem, z nauczycielami. Wiecie, i nawet to też ciekawe, ale to słowo, czy też kwestia właśnie związaną z czymś nieprawdziwym, z legendą, z baśnią, jest w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 11 wersecie, kiedy po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez aniołów powiedział pewne słowa Marii. Tam były kobiety, nie tylko Maria była, ale też była Joanna. To 24 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 11. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. To Maria Magdalena, Joanna, Maria matka Jakuba, inne z nim, opowiedziały to apostołom, że Pan Jezus zmartwychwstał, że grób jest pusty. To uczniowie jak zareagowali? To wydawało im się jakby baśń, czyli coś nieprawdziwego, jakaś legenda, jakiś mit. Czyli uczniowie też mieli taką skłonność, żeby postrzegać prawdę jako baśń, jako coś nieprawdziwego. Skoro jest nieprawdziwe, więc nie warto temu wierzyć, prawda? I oni nie uwierzyli, skoro postrzegali to jako baśń, jako legendę. I w przeciwieństwie do baśni, ćwiczenie się w pobożności to zdobywanie opartego na prawdziwym nauczaniu poznania Boga, które jest podstawą też określonego postępowania, określonego życia. I tutaj się pojawia też ciekawa myśl i ja jak trochę czytałem na ten temat i zastanawiałem się, to myślę, że dobrze jest się tym podzielić, bo jaki cały czas jest związek z nauczaniem i baśni, tak? Baśnie babskie, baśnie i to nauczanie. Wiecie, pojawia się tutaj też pewien ciekawy dla mnie wątek, dlatego że w tym środowisku, do którego apostoł Paweł kierował listy pasterskie, Azja Mniejsza, bo Efes też był w tej Azji Mniejszej, gdzie Tymoteusz miał zająć się kościołem. Pojawia się tam kwestia, jak na tamte czasy może jakiś fenomen, nauczania kobiet. To zwróciło moją uwagę, dlatego że jest to kwestia, która jest dosyć ostatnio poruszana w kręgach Kościoła i w naszym Kościele też. I myślę, że dobrze to zaznaczyć w tym kontekście i tym samym chcę wyrazić moje zrozumienie tej prawdy. Ciekawe dla mnie było to, że właśnie w tym środowisku Azji Mniejszej był pewien model i ten model jest opisany w takim dziele napisanym w II wieku naszej ery. Podobno wcześniej jeszcze był w formie ustnej przekazywany. I to jest takie apokryficzne dzieło o tytule Dzieje Pawła i Tekli. I tam w tym dziele Pawła i Tekli spotyka się motyw nauczania przez kobiety. Były to kobiety niezamężne, samodzielne, prowadzące własne gospodarstwa domowe i dzięki temu, że właśnie były bogate, że były takie samodzielne, były też autorytetem. I ludzie takie postrzegali. I tutaj ten motyw tego kobiecego nauczania jest związany właśnie, tam był silny akcent położony na ascezę, na kwestię czystości i celibatu. I niektórzy też postrzegają w tym pewne echo nauczania apostoła Pawła. W 7 rozdziale listu do Koryntian apostoł Paweł pisze, biorąc pod uwagę czasy, że przyjście Pana jest bliskie i żeby wam oszczędzić tego trudu, to lepiej, żeby nie wiązać się z żoną czy z mężem, nie wchodzić w związek małżeński, bo to oszczędzi wam wielu trudności i kłopotów, dlatego że czasy są złe. W tym kontekście Paweł pisał w 7 rozdziale pewne słowa i niektórzy tak to zrozumieli, że trzeba zabronić zawierania związków małżeńskich i tak dalej. Ale coś takiego się pojawia. Był taki jakiś motyw, były takie kierunki w nauczaniu. Pojawiało się coś takiego, że kobiety nauczały. Ale właśnie to nauczanie było związane z tymi praktykami cielesnymi. Z tym, co o czym pisał apostoł Paweł, właśnie kwestia celibatu i umartwianie ciała. A jeszcze ciekawy motyw, który dla mnie też się tutaj pojawia. Wiecie, no, w tym świecie greckim, w świecie helenistycznym, obraz starszych kobiet był dosyć szczególny. Jest też takie dzieło Platona o idealnym państwie. To dzieło nazywa się Państwo i tam kobiety, starsze babcie miały szczególną rolę. One miały opowiadać wnukom mitologiczne historie lub baśnie i w taki sposób jakby przekazywać kolejnym pokoleniom tradycyjne wartości, które miały kształtować zachowania społeczne. Czyli ja tak sobie myślę, że pewien taki model to czy tylko był w świecie greckim, czy u nas tak nie było, jak sobie przypominam moje dzieciństwo, jak wielką rolę odgrywała w tym, jak powinienem się zachować, jakie postawy społeczne w moim życiu przybierać, realizować i jakby żyć w taki sposób, miała moja babcia. Babcia mówiła bardzo dużo, a w kwestii wiary to babcia miała szczególną rolę, żeby określać, jak to ma być. I kiedy chodziłem do kościoła, a kiedy nie chodziłem, to zwykle babcia miała w tym bardzo wielki wpływ na to. Wiecie, ale to też się tutaj pojawia, bo apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, co pisze o wierze? Kim była Loida? Babka Tymoteusza. I wierzę, że to, jaki kształt wiara Tymoteusza przybierała, Paweł pisze jeden w 1 rozdziale 5 wersecie, przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Platon mówi w tym swoim dziele o potrzebie odpowiedniego doboru mitów opowiadanego, oczywiście mitów z mitologii greckiej, opowiadania dzieciom, tak by jak najkorzystniej wpływały one na kształtowanie ich zachowań społecznych. Lepiej, tak nawet cytat jest, lepiej mówić to już dzieciom, niech mówią starzy i staruszki. Funkcja społeczna mitów była bardzo istotna, bo te mity greckie miały kształtować właśnie świadomość, ale też i postawy społeczne u dzieci. I jakby tą rolę odgrywały starsze kobiety, babcie. I teraz tylko chcę przypomnieć definicję, że te pospolite mity, te baśnie, to coś, co nie jest poświęcone dla Boga, co jest nieczyste. Jeżeli naucza się dzieci bądź ludzi takimi wartościami, które nie są poświęcone dla Boga, które nie są prawdziwe, to postawy społeczne i życie tych, którzy są tego nauczani, nie są również poświęcone dla Boga i nie są prawdziwe. I tutaj w tym kontekście tego, co ci fałszywi nauczyciele robili, oni zabraniali zawierania związków małżeńskich i przyjmowania pokarmów. Czyli to była nauka, która miała kształtować odpowiednie postawy społeczne. A z drugiej strony, jakby w tym też siódmym wersecie apostoł Paweł mówi o, przeciwstawiając temu Tymoteusza, a pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Kiedyś tak jeszcze o tym myślałem, o tych właśnie baśniach, o tym, co jest nieprawdziwe, co nie jest oddzielone, poświęcone dla Boga, co jest zbudowane na jakimś tam kłamstwie. Ile, nie wiem, ja w moim życiu, dopiero kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, to zobaczyłem, ile mitów, ile nieprawdy, ile legend jest w mojej głowie związanych z Bogiem, a jak gdyby to też kształtowało moją postawę, to znaczy wpływało na to, jak ja jako człowiek wierzący, jako chrześcijanin funkcjonuję. I pamiętam, wiecie, to dla mnie było szokiem, bo kiedy to był pierwszy takie zderzenie z prawdą, w mojej głowie był bardzo wyraźnie malowany mit chusty świętej Weroniki. Ale to wpływało, tak? No bo przecież to tak byłem uczony i też to tam w mojej rodzinie i w kościele, w którym chodziłem, że Pan Jezus, kiedy upadał pod krzyżem 3 razy zresztą, tak? Gdzie to jest napisane w ogóle? To była święta Weronika, która wytarła twarz Pana Jezusowi i ta twarz się odbiła na tej chuście, ta chusta w Watykanie, w skarbcach, gdzieś tam przechowywana, ona ma status czegoś świętego. I nawet stałem zawsze w takiej bocznej nawie w kościele, gdzie był fresk na ścianie tej właśnie chusty świętej Weroniki. A potem czytam Ewangelię i szukam tej Weroniki. No i nie znalazłem. Pamiętam, nie wiem, wiecie, to jest takie śmieszne może, ale to pokazuje też pewną rzeczywistość. Pamiętacie, w Janosiku Kwicą rozmawiał z Pyzdrą i mówił, jak to było z babami. I że, no tam już nie będę, wiecie, bo to jest w ogóle bardzo zabawne, ale jeżeli to funkcjonuje, tak, jak to pokazuje tę rzeczywistość, ile legend, ile mitów przekazywanych ludziom kształtuje ich postawę w życiu, nie tylko w życiu takim religijnym, ale w ogóle w życiu. To się przekłada nawet na, skoro jest takie wyobrażenie, tam Kwicą mówił Pyzdrze, że jak Adam chodził po tym łogrodzie, to pan Bucek tam widział, no to w ogóle nie potrafię tego tak oddać, że jest mu tam smutno i że coś zrobi dobrego. No i przyszedł w nocy, jak Adam tam głęboko spał, no i wyjął żebro, żeby uczynić kobietę dla niego, ale nagle z krzoków wyskoczył ogromniasty psisko, tak mówi ten Kwisą, i porwał tam to żebro i uciekł. I potem Pan Bóg za nim i chwycił go za ogon i mu ten ogon wyrwał i potem tą kobietę z tego ogona stworzył. Gdzie w ogóle... No, śmieszne, ale to jest tragiczne, nie? Jak gdyby, wiecie, chodzi o to, że to mi pokazuje pewną rzeczywistość nauczania, mówienia rzeczy nieprawdziwych, mitów, legend, które mają wpływ na to, jak kształtuje się człowiek, jak jego postrzeganie Boga, rzeczywistości i potem stosunku, relacji do innych ludzi. I tutaj apostoł Paweł mówi właśnie. To jest też ciekawe, że Tymoteusz ma z tymi pospolitymi, czyli dostępnymi dla wszystkich. Powszechna świadomość, dostępne dla wszystkich, to są bebelos. Niestety te mity, te nieprawdy są dostępne dla wszystkich. Jak ci fałszywi nauczyciele, którzy tak naprawdę słuchali nauk szatańskich. A kim jest szatan? Jest władcą tego świata. I on ma dostęp do tych wszystkich ludzi. I on tych ludzi chce ukształtować. Sam tego nie robi przez ludzi, przez nauczycieli, przez tych, którzy powtarzają nieprawdę o Bogu. I Paweł mówi do Tymoteusza, że tych pospolitych, tych ogólnie dostępnych, tych, którzy wszyscy mają do tego dostęp i to przyswajają sobie, i to są tak naprawdę takie baśnie, nieprawdy i legendy. I wierzę, że Paweł używa tego określenia, mając na uwadze to, co może było w tej kulturze greckiej, co Platon pisał, co jakby funkcjonowało w tym świecie w Azji Mniejszej, nie chcąc obrażać, nie chcąc używać pejoratywnych, seksistowskich określeń wobec starszych kobiet, bo to nie jest cechą starszych kobiet, że wszystkie są, mówią rzeczy niedorzeczne, bezsensowne, nieprawdziwe i mity. Ja się nie zgadzam z tym, żeby postrzegać Pawła jako kogoś, kto w ten sposób traktuje kobiety. Tak? Biorąc pod uwagę kontekst tego, wierzę, że to jest związane właśnie z tym, co jest powszechnie dostępne, ale co jest nieprawdziwe, co jest mitem, co jest legendą. I Paweł mówi do Tymoteusza, żebyś ty z tym nie walczył, ale unikaj tego. Unikaj. Nie wchodź nawet w jakiekolwiek dyskusje. Nie wchodź nawet, wiecie, bo jak zaczyna się wchodzić nawet tutaj w innym te wszystkie rodowody, te pusta gadanina, to szkoda w ogóle na to energii i czasu. Nie wchodzić w to, unikać tego, rezygnować z tego. Ale w przeciwieństwie do tego przyjmować postawę związaną z pobożnością. Wiecie, to jest naprawdę bardzo szeroki temat. Czymże jest pobożność? Pobożność to największe wyróżnienie dla osoby wierzącej. Ja chciałbym, żeby ktoś mógł o mnie mówić, że jestem pobożny. Nie, że jestem może uzdolniony, że może jestem aktywny, że jestem zaangażowany, ale że jestem pobożny. Czy znacie ludzi pobożnych? Czy znacie tylko ludzi, którzy są dobrymi pracownikami w kościele, którzy są oddani jakiejś wizji, jakimś programom, służbom i tak dalej? Czy są pobożni? Bo to nie to samo, być pobożnym, a być oddanym jakiejś tam sprawie, jakimś działaniom. Być aktywnym, być zaangażowanym. Cała księga jest księgą, cała Biblia jest księgą o pobożności. Jak można określić pobożność? Jakby tak chcieć krótko powiedzieć o pobożności, apostoł Paweł w liście do Tytusa w drugim rozdziale pisze o tym i to jest takie krótkie określenie, takie zdefiniowanie pobożności od 11 wersetu. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wyrzeczenie się i wstrzemięźliwe, sprawiedliwe i pobożne życie. Jakimś takim dla mnie szczególnym przykładem, no to jest już w Starym Testamencie przykład Henocha. Henoch, tam jest tylko trzywersetowa charakterystyka jego życia, ale Henoch chodził z Bogiem i potem w 11 rozdziale listu Hebrajczyków, w 5 wersecie jest powiedziane, Henoch podobał się Bogu. Wiecie, jakby życie Henocha było skoncentrowane na Bogu. On się poświęcił dla Boga. On wszystko inne zostawił, żeby się poświęcić, skoncentrować na Bogu. Jego myślenie, jego mówienie, jego postępowanie było skoncentrowane na Bogu. I wierzę, że Bóg daje potem świadectwo temu, że taka postawa ma u niego upodobanie, dlatego w tym takim pomniku bohaterów wiary w 11 rozdziale listu Hebrajczyków jest powiedziane, że Bóg powiedział, on mi się podoba. Dostał świadectwo, że podobał się Bogu. Zanim Bóg go zabrał, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Postawa bycia pobożnym to postawa, która podoba się Bogu, a jest związana z oddzieleniem się dla Boga. Z poświęceniem się dla Boga, skoncentrowaniem się na Bogu. To nie tylko, wiecie, prawość charakteru, bo często myślimy, że bycie pobożnym to taki właśnie charakter chrześcijański, prawy. Tu apostoł Paweł też o tym pisze, pisząc do Tymoteusza, żeby on pewne cechy charakteru w prawości mógł pokazywać, dawać świadectwo innym ludziom, ale wierzę, że te cechy charakteru są właśnie jakby owocem tego, co jest podstawą pobożności, czyli poświęcenie dla Boga, czyli skoncentrowanie na Bogu. Jakby wiecie, cała moja istota w moim myśleniu, w moim mówieniu, w moim postępowaniu była skoncentrowana na Bogu. I wiele jest fragmentów w liście do Tymoteusza, tym, który rozważamy, to życie chrześcijanina jest związane z pobożnością. W drugim rozdziale jest mowa o modlitwie, aby zanosić prośby, błagania, modlitwę za wszystkich ludzi, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności. Jest związana z ćwiczeniem się, tutaj ten 7 werset 4 rozdziału. Pobożność ma być tą wartością, o którą mamy zabiegać, podążać do niej. To 6 rozdział 11 werset, też 1 do Tymoteusza. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Jest wielkim zyskiem, do wszystkiego jest przydatna. Wiele tu można określeń związanych z pobożnością mówić. Ale to, ja chciałbym tutaj w tym moim rozważaniu podkreślić, że wierzę w to, że pobożność to właśnie koncentracja, to poświęcenie dla Boga. I z takiej postawy wynika określony sposób życia, jakość życia, postępowanie w życiu, ale także moja postawa w tym wymiarze społecznym wobec innych ludzi. To pobożność kształtuje to, jak moje życie wygląda, jakim jestem człowiekiem. Postawa skoncentrowania na Bogu, oddzielenia dla Boga, jak ktoś to ciekawie określił, sobie tu napisałem taki cytat. To koncentracja na Bogu, z której wyrasta postępowanie i charakter chrześcijanina. Często ludzie starają się rozwijać w sobie cechy chrześcijańskie, postępowanie, charakter, bez jednoczesnego wytworzenia, poświęcenia skoncentrowanego na Bogu. Usiłują podobać się Bogu bez poświęcenia czasu na życie z Nim i budowanie więzi z Nim. Poświęcenie dla Boga to właśnie takie oddzielenie się, aby budować relacje, budować więź z Nim. To potrzeba czasu, potrzeba pewnego wyrzeczenia, potrzeba pewnego wysiłku. Jest pewna cena, którą trzeba zapłacić. Wierzę, że apostoł Paweł tutaj, pisząc do Tymoteusza, mówi o tym, ale to poświęcenie Bogu to pobożność i wracamy do tego, co jest z drugiej strony bebelos, czyli niepoświęcone dla Boga. Czyli to, co związane jest z tym pospolitym, babską baśnią, to jest to, co jest niepoświęcone dla Boga. A z drugiej strony jest pobożność, czyli poświęcenie dla Boga. To właśnie z poświęcenia dla Boga rodzi się pobożność. I pobożność też jest jako tak już jedna jeszcze kwestia, bo dla mnie jest niezwykle, wierzę, to i dla nas ważne. W 3 rozdziale 1 Tymoteusza Paweł pisze, że pobożność jest jakąś tajemnicą, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. I co pisze w 16 wersecie? Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Tajemnicą pobożności jest Pan Jezus Chrystus. Nie można budować więzi z Bogiem, nie można koncentrować się na Bogu bez Jezusa Chrystusa. Nie można być blisko Niego, nie można chodzić z Bogiem, nie można podobać się Bogu bez Jezusa Chrystusa. Tych wszystkich cech, które wcześniej wspomniałem, czy przykład Henocha, wierzę, że on też pokazuje, żeby otrzymać świadectwo, że człowiek może podobać się Bogu, to człowiek musi być w Jezusie Chrystusie. Amen, wierzymy w to. I to jest tajemnica, to jest fundament pobożności, aby być w Jezusie Chrystusie. Ale z drugiej strony ten tutaj werset 16, trzeciego rozdziału mówi o tajemnicy. I wierzę, że to właśnie w osobie Pana Jezusa, w Jego też tym ziemskim pielgrzymowaniu jest pokazana ta tajemnica, na czym polega pobożne życie. Patrząc na to, co Pan Jezus mówił, czy to, co mówił, było zawsze skoncentrowane na Bogu? On sam mówi, ja nic innego nie mówię, tylko to, co usłyszałem. Czy jego postępowanie, czy to, co robił, było skoncentrowane na Bogu? On powiedział nawet do uczniów, że moim pokarmem jest pełnić wolę mojego Ojca. On nic nie mówił, on nic nie czynił, on nic nie myślał, co nie było skoncentrowane na jego Ojcu. To jest tajemnica pobożności. Raz, że osoba Jezusa Chrystusa i my nie możemy być pobożnymi bez Niego, bez wiary, bez zaufania, bez poddania swojego życia Jemu, ale również On jako człowiek był przykładem tego, na czym polega pobożność. Jest to swego rodzaju tajemnica, ale właśnie ta koncentracja na Bogu, to skupienie i poświęcenie, oddzielenie się, poświęceniu się dla Boga jest tajemnicą pobożności. I tutaj apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi o tym, żeby z jednej strony nie szedł za tym, co jest powszechnie uznane w świecie, co tak naprawdę jest związane z nieprawdą i z jakimś mitem, żeby tego unikał, ale poświęcił się, oddzielił się i ćwiczył się w pobożności. I tutaj myślę, że bardzo ważne to ćwicz się, to jest osobista odpowiedzialność. To ćwiczenie się w pobożności to jest osobista odpowiedzialność każdego ucznia Pana Jezusa. Pobożność oczywiście, to nie jest też jakaś wartość dla, wiecie, elity, która była związana z przewodnictwem, tylko z przewodzeniem zborowi. Już tego nie będę czytał. Jest wiele fragmentów, wiecie, mówią o tym, że pobożność jest dla każdego wierzącego. My jako wierzący ludzie powinniśmy dążyć i zabiegać o to, aby wieść pobożne życie. To jest do wierzących ludzi, a nie tylko do jakiejś wybranej grupy i elity. I czytamy też i w liście Piotra, że Bóg dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. W drugim liście Piotra czytany, rozważany ten fragment, ale dalej jest powiedziane w pierwszym rozdziale, my to wszystko mamy przez poznanie Jezusa Chrystusa, ale dlatego, że to mamy, to mamy teraz dołożyć wszelkich starań, odpowiedzialność każdego z nas, aby właśnie te wartości umacniać. Tam też jest mowa w tym siódmym wersecie o pobożności, aby też pobożność mogła się w naszym życiu pomnażać, być dokładana, już ten obraz tego traktorka i tych rzeczy potrzebnych do tego, żeby on był użyteczny, to też myślę, że pamiętamy, znamy to. Siódmy werset jest pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Dokładać starań, więc to jest odpowiedzialność każdego z nas. I tutaj też Paweł mówi, ty sam ćwicz się w pobożności, ty sam musisz o to zadbać, ty sam tą odpowiedzialność musisz wziąć, aby ćwiczyć się w pobożności. To nie tylko tak, że Bóg nam dał wszystko, co jest do pobożności potrzebne, więc ja leżę i się modlę, Panie, ty daj mi, uczyń mnie pobożnym. Bóg dał wszystko w Jezusie Chrystusie. Masz Jezusa Chrystusa, jesteś w Nim, to masz wszystko, co jest potrzebne do pobożnego życia. Ale ty masz wziąć to i robić z tego użytek i się w tym ćwiczyć. A to ćwiczenie to też jest termin, który jest związany ze sportem, czyli z pewnym nastawieniem i też określonym wysiłkiem, ciężką pracą, systematyczną pracą. I tutaj dalej apostoł Paweł pisze, że to właśnie ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Wiecie, to skoncentrowanie się na ascezie, niewłaściwe używanie, tutaj cały czas w kontekście tego czwartego rozdziału, tego, co nauczali fałszywi nauczyciele, zakaz małżeństwa, celibat, zakaz spożywania tego i tamtego. To ćwiczenie cielesne, ta asceza przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Jeżeli moje życie tutaj jest skoncentrowane i poświęcone dla Boga, na pewno będzie miało wielki pożytek tutaj, w tym świecie. Na pewno jestem przekonany, mogę wam zagwarantować, gdybym ja był pobożnym człowiekiem, to byście z tego mieli bardzo wielką korzyść. Tutaj, w tym świecie. A wierzę, że i w przyszłym świecie ta korzyść będzie jeszcze większa, bo to jest wartością, która podoba się Bogu, do której Bóg się przyznaje. I tutaj no, kolejne wersety wskazują też na to i wierzę, że jak dalej też i Paweł pisze do Tymoteusza, aby Tymoteusz pilnował samego siebie, nauki, aby trwał w tym. Tutaj jest wiele takim w trybie rozkazującym poleceń. Bądź, nie zaniedbuj, troszcz się, trwaj, pilnuj, ćwicz się. W trybie rozkazującym są polecenia, które wskazują na to, że to jest osobista odpowiedzialność i konieczność, aby Tymoteusz się tym zajął, mimo tego, że ma, zobaczcie, został mu udzielony dar. On coś dostał. Tak samo wierzę, że mamy wszystko, co jest nam do pobożności potrzebne, ale odpowiedzialność musimy wziąć i dokładać wysiłku, aby to, co zostało nam dane, nie było zakopane, ale mogło być używane do tego, żebyśmy byli ludźmi prawdziwie pobożnymi. I nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, już będę kończył, ale chciałem dzisiaj skoncentrować się, bo to dla mnie było bardzo ciekawe, ten siódmy werset w kontekście tych pospolitych i babskich baśni. Oby moje życie dla Niego, aby to wpływało na to, jaki mamy charakter, jak wygląda nasze życie. I w może nieumiejętny sposób, ale tego serdecznie życzę sobie i wam. Bądźmy ludźmi, którzy koncentrują się na Bogu, na Jezusie Chrystusie, bo wierzę, że to jest istotą do kształtowania naszego charakteru, do jakości naszego życia, do postępowania takiego pobożnego. Amen.